Jest godzina 8, punkt 8, proszę Państwa, wybiła 10 lipca. Poranek Wnet wraca do Olsztyna, wraca do naszego studia na tarasie kawiarni Moja przy ulicy Erwila Kruka i w studiu kolejny gość Maciej Kusior, rolnik, tak żeśmy ustalili.
Tak jest.
Rolnik i to nie bez kozery. Rolnik, czyli osoba zajmująca się najważniejszą i pierwszą gałęzią gospodarki, zasiada w naszym studio, bo w rolnictwie idą zmiany.
Myślę, że często niezrozumiałą gałęzią produkcji, która się wydaje, że jest taka bardzo, bardzo gdzieś na końcu. Natomiast
jest to, na początku.
A powinna być na początku. Dlaczego? Dlatego, że myślę, pierwszą podstawową rzeczą, którą my dzisiaj mamy, tak, którą konsumujemy cały czas, tak, jest żywność. I poprzez żywność możemy powodować, że społeczeństwo będzie zdrowe albo będzie chore. My pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić to, żeby żywność, którą spożywają Polacy, była dobrej jakości, żeby nie przywożono nam do Polski różnego rodzaju śmiecia, tak, dzięki któremu później mamy wysyp chorób. Nie wiem, czy to bardzo mocno widać. Od momentu transformacji, kiedy zaczęła napływać żywność wątpliwej jakości, jeżeli chodzi o raka i różnego rodzaju inne choroby, takie bardzo, bardzo strategiczne, jest duży wzrost.
Obecny rząd dużo obiecywał rolnikom, dużo obiecywał rolnictwu. Dużo zmian miało być wprowadzonych. Jak na razie dwie główne dziedziny są, czyli ochrona polskiej ziemi, ustawa się pojawiła. Jakie są jej skutki?
Myślę, że jeżeli chodzi dla rolników, na dzień dzisiejszy myślę, że są dobre, dlatego że obcy kapitał nie może tak łatwo po prostu przejmować ziemi. To jest główna sprawa, natomiast...
Negatywy, bo podnoszono, że spadek cen ziemi to jest mniejsza możliwość kredytowa dla rolników, potem problemy finansowe. To się objawiło w Państwa regionie? Wśród Pana znajomych, kolegów rolników, czy nie ma takich problemów?
Znaczy, jakichś takich wielkich słuchów na ten temat nie ma, natomiast wiadomo, no, kwestia mniejszej konkurencji powoduje to, że ta ziemia będzie troszeczkę tańsza, natomiast myślę, że lepszą rzeczą byłoby, gdybyśmy na przykład rolnik, sąsiad sprzedawał rolnikowi sąsiadowi, tak?
No, tak ta ustawa zakłada, że tak ma to wyglądać.
Bo wtedy jak gdyby...
Ziemia nie wypada z produkcji rolnej.
Tak, i jest ona jak gdyby bardzo konkretnie chroniona, tak, przed kapitałem, który ma niespożyte ilości pieniędzy.
Wobec
polskiego rolnika, który pierwszą podstawową rzeczą dla polskiego rolnika nawet nie są dotacje, ale jest opłacalność produkcji.
Z którą jest różnie, nie od dziś, ale o tym czyli żeby tutaj zamknąć rozdział, przy ustawie o ochronie polskiej ziemi stawiamy plus. Pan stawia plus.
Myślę, że tak.
Druga kwestia, mocno podnoszona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, to jest sprzedaż bezpośrednia. Tutaj pojawiła się jedna ustawa, ma być druga ustawa. Rolnicy mówią, że to wszystko jest niewystarczające. Jaka jest pana ocena? To jest dla rolników istotne, żebyście mogli sprzedawać do sklepów, czy to w ogóle jest, no, powiedzmy, dla jakichś kilku
gospodarstw? Ja myślę inaczej, że to jest bardzo niebezpieczne dla wszelkich korporacji i wszelkich właśnie firm zachodnich. Dlatego, że ja kiedyś trafiłem w internecie na taki jakby reportaż z tego spotkania Sokołowa na przykład, gdzie oni mówili wszelkimi środkami, to jakieś, nie wiem, gdzieś wypłynęło z boku, nie wiem, znalazłem tak po prostu i oni tam pokazywali wszelkimi środkami, jakie można tylko zrobić, nie pozwolić na sprzedaż bezpośrednio na przykład tuczników do społeczeństwa.
Ustawa, która już weszła, cokolwiek wam pomogła w możliwości sprzedaży?
Znaczy, myślę, że na dzień dzisiejszy jest to niewystarczające. Jest to tak naprawdę krok w dobrym kierunku, ale ale sam przepis, same przepisy powodują to, że rolnik tak naprawdę nie podejmie takiego działania.
Co się powinno jeszcze zmienić? Możliwość wstawiania do sklepów chociażby produktów?
Myślę, że nawet takie coś, jak jest na przykład w Niemczech, że rolnik sobie hoduje świnkę, ubija ją i sprzedaje...
wędlinę czy...
Nie, nawet takie półtusze, tak? To żeby miał coś takiego, to on...
A teraz nie może tego zrobić?
Nie, teraz nie. Musi mieć zaraz różnego rodzaju wymogi, sanepid, musi mieć przeszkolenie, żeby ubić świniaka i tak dalej, i tak dalej. To, co my mieliśmy od pradziada, że każdy chłop sobie tam robił tego świniaka...
Teraz nie może.
Teraz jesteśmy nie w erze chrześcijaństwa, tylko w erze takiej, można powiedzieć... jak ona jest tam buddyzmu czy czegoś innego, reinkarnacji, nie? No świniaczka nie można zabić, bo tam może jakaś dusza sobie tam przebywać. Więc to jest takie śmieszne dla mnie, ale właśnie pokazujące, jak łatwo Polacy weszli we wpływy różnego rodzaju innych kultur, a nie chrześcijaństwa.
Zmienił się minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, związany z Białymstokiem, gdzie byśmy wczoraj ustąpił miejsca rolnikowi hodującemu, prowadzącemu gospodarstwo rolne z kujawsko-pomorskiego Storunia, gdzie będziemy w piątek z kolei, więc taki mamy trasę. Tak. Poniedziałek Białystok, były minister, piątek Toruń, obecny minister. To jest dobra zmiana. Pan orientuje się mniej więcej, kto jest kim w tym świecie?
Myślę, że w tym kręgu ludzi, którzy są w stanie cokolwiek zrobić, to ten minister jest...
Jan Krzysztof Ardnowski.
Tak, ma możliwości zrobić dużo. Rozumie wieś. Rozumie w ogóle całą branżę rolniczą i to jest szansa po prostu naprawdę, jest to szansa dla rolnictwa.
Jakie ruchy powinien na początek podjąć? Jakby pan miał doradzać, to gdzie powinien najpierw podjąć akcję?
Ja mam takie na przykład pomysły, żeby po prostu zrobić konkurencję dla firm różnego rodzaju zachodnich, tak? Bo my wyprzedaliśmy wszelkie przetwórcze zakłady, poszły w ręce obce, tak? Więc tym obcym rękom nie zależy na tym, żebym ja na przykład na tuczniku zarobił, tak? Jemu zależy na tym, żeby on zarobił, tak? W Holandii mamy taką sytuację, że jeżeli rolnik nawet nie zarabia, ale ma udziały w tej firmie, to dostaje dywidendę. Więc jeżeli zakład zarobi masę kasy, no to on na koniec roku sobie... bierze porządny hajs, tak?
Bierze sobie pieniądze. Na koniec naszej rozmowy kwestia ASF-u, bo pan hoduje trzodę chlewną. Jesteśmy na północy, a jednak na wschodzie Polski tutaj zaraza już doszła, czy jeszcze nie?
Znaczy, ona tak krąży, tak? Do mnie jeszcze nie doszła. Mam nadzieję, że nie dojdzie, ale z tego, co wiem, no to myślę, że jest możliwość, że będzie cały kraj nasz... objęte ASF-em, tak? Także kwestia tutaj na przykład Ministerstwa Rolnictwa jest w tym, żeby na przykład wspomóc na przykład budowanie tych czy ogrodzenia, czy tak dalej, takich właśnie wszelkiego rodzaju
zabezpieczenia,
dlatego że rolnicy są dużo obciążeni kredytowo i naprawdę ciężko jest wysupłać, bo to są powierzchnie duże, to jest 2 hektary, to jest 4 hektary, to jest czasami pod budynkami, więc bardzo ciężko jest wysupłać pieniądze, które spowodują jakby ochronę danych stad przed ASF-em.
Dotychczasowe działania rządu były jakkolwiek racjonalne, jak pani ocenia? W zwalczanie afrykańskiego pomoru świń.
Ciężko jest powiedzieć...
Zauważalne były jakieś działania?
Znaczy powiem w ten sposób. Można to było zdławić na początku. Później było to bardzo ciężkie do zdławienia, tak? Natomiast są takie możliwości, że przykładowo, nie możemy na przykład polskich półtórz wysyłać za granicę, tak, bo jest ASF, no to dobrze, no to zamknijmy, to wystąpmy do Unii Europejskiej, żeby do nas nie wpływało półtusze z zachodu, tak, bo my nie możemy ich eksportować, więc żeby ta produkcja, która jest, na przykład była tylko na polskie potrzeby, tak?
To by na pewno pomogło.
I to by pomogło w tym, żeby opłacalność produkcji była. Jeszcze jedna rzecz taka jest, która na przykład państwo polskie może wykupić 3 zakłady mięsne. Przykładowo w 3 miejscach w kraju. I stymulować cenę, tak? robić kontrakty z Japonią, gdzieś tam z Chinami i tak dalej, przed półtusze ubijać i wysyłać, tak? I też można w ten sposób nie patrzeć tylko na giełdę niemiecką,
tylko tworzyć własne...
zdejmować nadwyżki i wysyłać, tak?
Własne czynniki stymulujące ceny z skupu. I tu musimy postawić trzy kropki. Maciej Gusior, rolnik z okolic Olsztyna.
Ja jeszcze chciałem powiedzieć tylko tak, może na koniec.
Słuchamy.
U nas tutaj w Olsztynie właśnie też jest taka bardzo fajna inicjatywa. Związki zawodowe, 7 związków zawodowych połączyło się przed przewodnictwem Czesława Domiana i też mamy świadomość tego, że im, że będąc razem, będziemy mogli więcej zrobić.
I to jest duch spółdzielczy, który my w pełni popieramy. Maciej Kuszor, rolnik, dziękuję bardzo.
Był dziękuję bardzo.
Poranka Wnet.
Partnerem podróży są słuchacze Radia Wnet. Wszystkim darczyńcom dziękujemy.
Czas na przegląd prasy, tym razem nietypowy, bo nie ma na stole gazet, nie będziemy szeleścić papierem, będziemy mówić. Mateusz Przyborski, ja tam miałem napisane dziennikarz Gazety Olsztyńskiej, ale tu dostałem też informację, że to jest szef, Mateusz Przyborski, szef działu informacji multimedialnej. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to zacznijmy przegląd prasy od opisu tego, jak wyglądają media lokalne w Olsztynie.
Media lokalne w Olsztynie?
Istnieją.
Istnieją, oczywiście, że istnieją. Mamy prasę, mamy radio, mamy telewizję. Radio publiczne, telewizja publiczna.
Jest również,
jest również telewizja, telewizja prywatna, telewizja prywatna internetowa. Media, które ja reprezentuję, czyli Gazeta Olsztyńska, również media prywatne, prasowe, internet, telewizja internetowa, także tutaj na tym polu myślę, że sobie dobrze radzimy.
A jest taki pluralizm, jest tak, że olsztynianin, który szuka nie tylko informacji o świecie, o Europie, o Polsce, ale szuka informacji o mieście, o polityce municypalnej, może sięgnąć do jakiej chce gazety i ma opinię od lewa do prawa?
Myślę, że ma. Myślę,
że tutaj jest pluralizm. Gazeta Olsztyńska, to zacznijmy tak, należy do kogo? Kto ma kapitał? Kto jest właścicielem Gazety Olsztyńskiej?
Właścicielem Gazety Olsztyńskiej jest większościowym udziałowcem jest Polak oczywiście. Jest to nasza rodzima firma. Grupa WM już teraz od jakiegoś czasu.
Grupa WM, nawet mam tutaj na pana wizytówce. Grupa WM, kwestia finansowania, bo to też się pojawia, żeby zamknąć ten temat opisu mediów lokalnych. Często się mówi, że media lokalne są niedofinansowane, że gro reklam, gro sponsorowanych informacji pochodzi ze samorządów i to wpływa na treść gazety bardziej przychylną wobec włodarzy miasta, niż by to wynikało z realnej oceny sytuacji. Tak jest także w Olsztynie? Że ratusz na tyle ma siłę medialną, że może pewne treści promować, a inne wygaszać?
To znaczy, jeśli chodzi o media prywatne, to nie do końca jest to prawda, bo prasa, media mają to do siebie, powinny mieć to do siebie, że jeżeli coś jest godne pochwalenia, to chwalimy. Jeżeli coś jest...
Ale nie zawsze tak to wygląda.
No nie zawsze tak to wygląda, oczywiście.
Bywa inaczej. Przejdźmy do polityki lokalnej. Już mówiliśmy, że tych kandydatów będzie kilkoro do fotela prezydenta Olsztyna w zbliżającej się kampanii wyborczej, kampanii samorządowej. Będzie obecny prezydent, były prezydent, będzie kandydat prawicy i będzie też kandydat opozycji ogólnokrajowej, czyli Platformy i Nowoczesnej. Kto, jak się sytuuje, jakie poglądy polityczne ma obecny włodarz miasta?
To znaczy tak, na dzisiaj znamy dwóch kandydatów. Jest to właśnie obecny prezydent i
Michał
Wypik, kandydat Zjednoczonej Prawicy, lider Porozumienia Centrum na Warmii i Mazurach. Co do byłego prezydenta, to jeszcze z naszych informacji przynajmniej wynika, że on decyzji nie podjął Nie ukrywa też poseł Kukiz 15 Andrzej Maciejewski, że będzie startował, ale też czeka na, jak powiedział w rozmowie z nami, czeka na start kampanii wyborczej, która nie wiadomo kiedy się rozpocznie, bo jeszcze terminów wyborów nie...
Będzie gościem Poranka w Net,
nie znamy. I Krzysztof Kacprzycki, radny SLD miejski, też nie ukrywa i nie zaprzecza, że będzie startował. Dzisiaj właśnie poznamy późnym popołudniem kandydata Koalicji Obywatelskiej.
Wedle sondaży, czy są jakieś sondaże, które by notowały, kto jakie ma szanse wyborcze?
To znaczy, Koalicja Obywatelska, ona ponoć się powołuje na jakieś sondaże, ale szczerze powiem, że nie wiem, na jakich sondażach się opierają.
Ciekawe są. Gazeta Olsztyńska nie zamawia sondaży i nie patrzy, kto jakie ma szanse.
Nie zamawia sondaży. My na początku, kilka miesięcy temu, zrobiliśmy taką u nas sondę internetową, kto ma szansę zostać. W tej chwili, bo ta sonda cały czas, że tak powiem, trwa. Ale chyba jest z lekką przewagą na obecnego prezydenta.
Czyli jest szansa, że Piotr Grzymowicz będzie miał kolejną kadencję, którą już kadencję, przypomnijmy?
Od 2009 roku. Tak.
Czyli już dwie pełne upłynęły.
Tak jest.
Dwie pełne i teraz będzie trzecie. Jaki jest dorobek pana Piotra Grzymowicza? To jest tak, że on realizuje swój program, czy też nie?
Ja myślę, że program w znacznej części realizuje Piotr Grzymowicz. No, jest to program nastawiony przede wszystkim na inwestycje infrastrukturalne, jeśli chodzi o miasto.
Pojawia się oczywiście pytanie, czy te inwestycje są na pewno racjonalne. Była kwestia budowy tramwaju, podnoszono kwestię, że najpierw była spółka hiszpańska, która się wycofała z budowy, że ona nie szła tak wartko i sprawnie, jak mogłaby iść. Pan opisywał te kwestie inwestycji miejskich pana prezydenta, jak one wyglądały, one były pasmem sukcesów, czy raczej szło to jak po grudzie?
To znaczy, jeśli chodzi o spółkę hiszpańską, to można powiedzieć, że może szło jak po grudzie, aczkolwiek tutaj trudno może się i dziwić, zwalać całą winę, kolokwialnie mówiąc, na władze miasta, tak, bo mamy prawo, jakie mamy, startuje firma do przetargu, wybieramy, spełnia kryteria, realizuje i miasto, chcąc nie chcąc, musi jej powierzyć to, co ma do zrobienia. Myślę, że summa summarum, tramwaje się sprawdziły. Sam jestem miłośnikiem komunikacji miejskiej, tutaj dzisiaj do państwa przyjechałem.
Przyjechałem tramwajem,
oczywiście.
Linii tak. Jest ile? Jedna, czy już
linie
jest?
Linie są trzy, tak? W sensie trzy linie kursują. No, teraz czekamy na rozstrzygnięcie przetargu, jeśli chodzi o rozbudowę tej linii tramwajowej.
I kolejne przystanki. A z czego bierze się siła poprzedniego prezydenta, pana Jerzego Małkowskiego? On ma szansę, żeby powrócić na urząd po tych kilku, już to kilku, to chwilę będzie kilkunastu latach.
To znaczy tak, na dzisiaj
prawie 10.
Nie, chyba nikt nie wie, kto ma szansę wygrać. Tak samo jak było przed Mundialem, też myśleliśmy, że z Senegalem wygramy i wyjdziemy z grupy, prawda?
Czyli w Olsztynie wszystko jest otwarte. Pytanie na koniec, czy wieje wiatr zmian, bo obecny prezydent był wiceprezydentem u Jerzego Małkowskiego, więc była pewna ciągłość, czy teraz jest takie polityczne, mówiąc kolokwialnie, ssanie, żeby ktoś inny zasiadł w ratuszu, żeby jakaś zupełnie nowa opcja pojawiła się we władzach miasta w Olsztynie.
Zadziwiające jest to, że jeżeli chodzi o Olsztyn, jest to wszystko leniwe, jak na razie. Być może to dlatego, że nie znamy terminu wyborów.
Aczkolwiek kampania, jak przebiega? Widać kampanię w Olsztynie, czy nie?
To znaczy, ona na początku jakoś wystartowała, kiedy pan Michał Wypi ogłosił publicznie, że będzie kandydował. Później prezydent obecny zapowiedział, że również będzie kandydował. I jakoś chyba trochę
przygasło. No dobrze, to my będziemy podgrzewać tą atmosferę, bo za chwilę będą kandydaci, będzie Michał Wypi i będzie też poseł Andrzej Maciejewski z Kukiz 15, więc zaczynamy podgrzewanie kampanii wyborczej w Olsztynie z Porankiem Wnet, a przegląd prasy, swoisty lokalny przegląd prasy i sytuacji mediów lokalnych przedstawił państwu Mateusz Przyborowski, dziennikarz Gazety Olsztyńskiej, szef działu informacji medialnej grupy WM. Dziękuję panie redaktorze.
Dziękuję bardzo również panie redaktorze.
Zaproszenia i do zobaczenia. 8:19, czas na wywiad Wnet.
Reklama.